No i mam nadzieję, że tym razem słuchać mnie będzie lepiej. Podejście numer 2, Shufflecast, odcinek 6. I tak, to na pewno jest odcinek 6. Zapraszamy serdecznie. Cześć, witajcie. Z tej strony Sławek. Jest także Daniel.
No, jestem. Cześć, witajcie.
I jest Bartek.
Jak zwykle na końcu, cześć.
Tak, jak zwykle na końcu. Dobra, no to już 6. odcinek.
Już mam.
Wiesz, jest dobrze, panowie. Nawet powiem wam, że miałem wątpliwości co do tego, który to już jest, ale udało się dojść do tego, więc jest 6. odcinek Shufflecasta, nagrywamy go w piątek wieczorem i dzisiaj tematów jest tak dużo, że no, lecimy z nimi po kolei. I zaczniemy od tego, o czym mówić nie będziemy, a zacznę ja. Ha. I zacznę od tego, że jestem w wielkim, głębokim szoku po tym, co zobaczyłem dzisiaj. Mianowicie zobaczyłem na stronie RTV Euro AGD zobaczyłem Chromebooka 15-calowego z ekranem Full HD, który kosztował sobie 2270 zł. I cały czas nie mogę tego ogarnąć, porównując go do ceny tych naszych sprzętów, które tam kosztowały 1399, czyli 1400 bez złotówki, to ta cena jest moim zdaniem porażająca, szokująca i no i w ogóle wbiła mnie w ziemię. W ogóle zapytaliśmy Acer Polska na Twitterze o to, kiedy pojawi się obiecana wersja 13-calowa, która jest dużo bardziej logiczna z ekranem Full HD. No i podobno, Danielu, dobrze to widziałem, na ASAP-ie, tak? Ma się pojawić.
As soon as possible, tak?
Tak, as soon as possible, dokładnie. No, na CITO i w ogóle wszystkie inne tego typu hasła. No,
wszystko jest, tak.
Wszystko w życiu jest na ASAP-ie, wiadomo. No dobrze. To jedno, co o czym dzisiaj nie będziemy mówić, to właśnie ten temat. Okej, okay. No i to tak naprawdę ode mnie tyle, Danielu. A o czym ty nie będziesz mówić?
No, ja nie powiem o dwóch rzeczach. W sumie to się przyjął, że nie mówię o dwóch. A pierwsza to jest coś, na co bardzo czekałem od kiedy mam zegarek z Android Wear, czyli Shazam w końcu ma swoją aplikację dla Android Wear. Wcześniej z aplikacji tego typu było Track ID od Sony, bo to jest ta aplikacja, którą macie na Xperiach, jeśli jakimś cudem macie Xperia. No i po prostu odpalamy aplikację na zegarku, on nasłuchuje, co to za utwór sobie leci tam w tle i synchronizuje jakby tekst z tą piosenką. I to jest fajne, bo leci sobie piosenka gdzieś tam w tle, a my możemy zobaczyć jej tekst. Nie, mi się to mega podoba i dzisiaj sobie to akurat włączyłem, jak słuchałem muzyki w domu i zacząłem sobie śpiewać, patrząc na tekst piosenki z zegarka.
Ale, nie, ale zaprezentujesz nam fragment swojego śpiewania do zegarka, czy nie?
Nie.
Kurczę, no mieliśmy nadzieję, wczoraj był półfinał chyba Eurowizji, to może byś się załapał na finał?
Wiesz co, mam dosyć rozmawiania o Eurowizji.
A gdzie ty rozmawiasz o Eurowizji? Jeszcze się boję pytać.
Mam ale w szkole. Takie,
zapytałem.
Mam w klasie takiego jednego fanatyka.
Tak, Eurowizji?
Tak.
Eurowizji,
tak,
bardzo tak. Ciekawe.
To nam
bardzo
gadło.
Ciekawe, no.
No dobrze. Ten gust kulturalny, naprawdę, to warto. Ja już mam wszystkie, słuchajcie, mam wszystkie hashtagi, wszystkie związane z Eurowizją, z krajami na niej obecnymi.
Słyszałem w ogóle, że Australia ma być na Eurowizji. Nie wiem, czy to prawda, ale to... Ale
zaraz
po jeżeli to jest Euro...
Zaraz po Chinach.
A, o, to ciekawe. No dobrze. No i co jeszcze powiedz? Coś nam jeszcze powiedz. Ciekawe. O czym nie będziesz dzisiaj mówić?
No, a drugą rzeczą, o której nie będę mówił, to jest taka mini rzecz. Jak w zeszłym tygodniu wam mówiłem, że jest aktualizacja Google Play do Material Design, tej wersji webowej, to w tym tygodniu pojawiła się aktualizacja Hangouts, tej aplikacji na Windowsa, na Chrome OS i na Mac OS. No i po prostu dostał Material Design i dostał też taką wersję okienkową. Nie, że są te chmurki, tak jak były wcześniej, coś a la te Heads Up z Messengera na Androidzie, ale właśnie jest też taka wersja, to jest typowo, że jest komunikator w okienku. I w sumie dla mnie to jest o wiele bardziej wygodniejsze i przyjemniej mi się z tego korzysta. No i to
popieram.
Tyle.
Nie zainstalowałem, ale popieram twoje podejście.
No, dokładnie.
No dobrze, Bartek, ty chcesz o czymś nie powiedzieć? Tak.
Tak, ja dzisiaj w ogóle wyszła informacja o tym, że iPhony i iPady starszej generacji, czyli mówię o iPhone'ach 4S, i pierwszej wersji, pierwszej generacji iPada mini, czyli wszystkie urządzenia z procesorem A5 mają dostać aktualizację do iOS-a 9.
Wow, już serio? Myślę,
że Lollipopa dostaną.
Ale serio?
Serio.
Wow.
I powiem tyle. To jest moim zdaniem świetne, że Apple aktualizuje 4-letnie urządzenia, nawet jeśli będzie w nich dostępna tylko połowa nowości. I wydaje mi się, że mogą sobie pozwolić na to tylko i wyłącznie dlatego, że nadal Google pod względem fragmentacji i pod względem tego, jak działa sprzęt na Androidzie, zsie pałkę.
Nie każdy sprzęt na Androidzie. Nie
no
każdy.
Dobra, no nie każdy, ale no dobrze, tak? Ale i tak iPhone, daleko im do iPhone'ów.
Okej, okay, ale... Znaczy...
Nie.
Nie,
ale nie rozpoczynajmy dyskusji.
Bzdura.
Ej, panowie, nie kłóćmy się, bo możemy zrobić cały odcinek, jak się kłócimy, czy jest Android, czy co jest lepsze Android, czy iOS.
Nie, no ja nie mówię, że jest lepszy, tylko mówię, że jakby ciężko jest, że nieprawdą jest to, nie ma na to żadnych dowodów, że telefony z Androidem są w jakiś sposób wolniejsze, szczególnie o tych, mówię o flagowcach, od telefonów z iOS-em.
Ja mówię
o starszych urządzeniach i mówię tutaj w temacie iPhone'a 4S, który jest 4-letnim urządzeniem i nie ma Androida, który działałby na Lollipopie płynnie.
Ale 4S wcale nie działa szybko. Ja mam kilka znajomych, które
ja też mam kilku znajomych, ale w każdym razie, chciałem tylko powiedzieć to. Miało się skończyć wsparcie dla 4S-ki na iOS-ie 8, a skończy się na 9. Moim zdaniem jest to świetna opcja, no bo naprawdę, słuchajcie, 4 lata w technologii to jest szmat czasu.
Znaczy pytanie brzmi w ten sposób, Bartku, czy to nie jest właśnie pomysł Apple na to, żeby zabić te urządzenia, a nie dokładnie odwrotnie od tego, jak myślisz, dlatego że być może chodzi właśnie im o to, aby użytkownicy tych urządzeń przesiedli się na nowsze urządzenia, kiedy zobaczą, że to działa jak kupa.
To jest bardzo możliwe.
Moim zdaniem jednak chodzi bardziej o to, że w iOSie 9 spodziewamy się dwóch okienek obok siebie na iPadzie i chcą, żeby wszystkie iPady to miały oprócz iPada pierwszej generacji. Co więcej, chcą też, żeby jakby, no skoro dostanie iPad mini, który ma ten sam procesor co iPhone 4S, no to iPhone 4S też coś dostanie. Nie dostanie dużo, nie dostanie wiele i myślę, że nie zacznie zwalniać. Ale po prostu dostanie jakiś update i Apple będzie zawsze mogło powiedzieć, że 4-letnie urządzenia są u nas dalej aktualizowane.
No spoko, no. Zobaczymy, jak będzie tak naprawdę. Przekonamy się w momencie, kiedy to się wydarzy. To co, przechodzimy do naszych głównych tematów. A zaczniemy od drobnej relacji z konferencji Huawei i tak dalej, czyli jak to wymawiać, to już jest zupełnie inny temat, moglibyśmy nagrać specjalny filmik w tym temacie, a o tym opowie Daniel. No to Danielu,
to znaczy ja się w ogóle,
powiedz nam coś.
Ja się dowiedziałem, że to się Huawei w końcu czyta, znaczy tak czytali...
A, no bo ty byłeś na tej konferencji.
Tak, tam polscy przedstawiciele Huawei'a czytali Huawei, więc znaczy mówili, czytali, nieważne. Znaczy była to premiera tej całej serii P8, która to właśnie jest model P8, P8 Max, który ma chore 6,8 cala. Tak, to nadal jest telefon.
Tablet taki.
No, to jest tablet. Ja to trzymałem w ręku i nie wiem, jak można z tego korzystać jedną ręką. Nie, z tego się nie da korzystać jedną ręką. No, chyba, że jest się koszykarzem. No jest jeszcze P8 Lite, to jest taka... dużo, dużo uboższa wersja tej P8 podstawowej. Sama konferencja nie była w moim guście, jak już mamy mówić jakby o samym miejscu, ponieważ odbywała się w klubie, to kompletnie nie jest w moim stylu. Bardziej wolałem to, co na przykład Samsung zrobił na premierę z szóstki. Ale też jakie...
W garażu?
Słucham?
W garażu?
Nie. W budynku Senator. Taki... fajny, spoko, no ale dobra. Już koniec o moich fanaberiach. Teraz skupmy się na urządzeniach, które były prezentowane.
Cały podcast jest o twoich fanaberiach.
Tak, tylko po to powstał.
Dokładnie.
Huawei, jak tam wolicie, skupił się bardzo na funkcjach związanych z fotografią. W ogóle olali wszystko, jeżeli chodzi o numerki. Jedyne numerki, jakie podawali, to jest ilość megapikseli, bo oczywiście każdy doskonale wie, że ilość megapikseli oznacza, że telefon robi genialne zdjęcia.
Oczywiście, wiadomo. Właśnie. Milion aparaty z milionem megapikseli byłyby cudowne.
No właśnie, 40 megapikseli w Nokii, to wiadomo, to muszą być świetne zdjęcia.
No wiadomo.
I tak, z takich rzeczy, które mi osobiście jakoś najbardziej przypadły do gustu albo jakoś bardziej mnie zainteresowały, to jest coś, o czym chyba mówili połowę tego czasu na scenie, czyli robienie zdjęć, jak to oni to ładnie określili, takich a la malowanie światłem, nie wiem, czy można tak to określić, polegają właśnie na takim malowaniu światłem. Nawet zaprosili jakiegoś fotografa, który się zajmuje tym na co dzień, on się nazywa Tim. Tim jakoś tam? Nieważne. Tak, Tim Cook. I te zdjęcia naprawdę fajnie wychodzą, aż trudno było wierzyć, że gościu to zrobił telefonem. Byłem pod ogromnym wrażeniem. I to na pewno były zdjęcia robione tylko telefonem, bo jeszcze później można było sobie jakby pójść do takiej specjalnej strefy, gdzie ten fotograf robił tobie takie zdjęcie. Właśnie widziałem, jak Kasia Pura z redakcji tabletowo.pl wrzuciła takie zdjęcie na Facebooka. No tak, no i właśnie się rozgadali przez połowę tej przemowy o funkcjach fotograficznych. No i potem mówili o tym, o świetnej jakości wykonania samego urządzenia. I z tym muszę się zgodzić, naprawdę jest fajnie wykonany.
Jest plastikowy czy metalowy?
Nie, jest obudowa jest w całości aluminiowa. Plastiku tam nie uświadczymy. Znaczy, ja mówię o tej wersji P8 i o P8 Max, bo P8 Lite chyba już ma jakiś plastik. Znaczy, jak się go trzyma, to czuć taką taniość z niego. No, kosztuje 1000 zł taniej.
Biedę.
No, biedę, o!
Andro, biedę.
Tak więc, idąc dalej. No tak, jeśli chodzi o właśnie jakość wykonania, to jest genialne. Co ciekawe, ekran w P8 jest w taki sposób zagospodarowany, że zajmuje bardzo dużą część przedniego panelu i boczne ramki tego ekranu zostały tak bardzo ograniczone, że praktycznie w ogóle ich nie ma. To jest bardzo fajne.
Jest fajne? Myślisz, że jak nie ma ramek bocznych, to jest fajne takie? Czy...
Tak, znaczy mi się bardzo wygodnie nie korzystało z tego telefonu. Omijając fakt samej nakładki systemowej, której i nie rozumiem ludzi, którzy ją lubią. To jest... Nie, po prostu to wymaga...
Taka firmowa Huawei, tak?
Tak, dokładnie. To jest taka tragedia. To jest... Jak się na to patrzy, to od razu widać lekką inspirację pewną firmą z Cupertino. Lekką oczywiście w cudzysłowie.
Tak, ja o tym czytałem na blogu Czujnego.
Tak, tak. A już napisał o P8?
Jest podobno. Nie, on napisał w ogóle o tej nakładce.
Aha, nie, to nakładka jest naprawdę tragiczna i teraz też coś się nie zmieniło.
Jaki tam jest Android w ogóle?
5.1, jeśli dobrze pamiętam.
5.1, czyli tak, ale Lollipopa, tak?
Tak, tylko nie widać tego Lollipopa. Ja tam widzę iOS-a w wersji 8, a nie Lollipopa pod względem wyglądu tej nakładki.
Czy można powiedzieć, że Huawei łączy co dobre w Androidzie i iOS-ie i tak powstał merge tych dwóch urządzeń?
Powstało coś, co przypomina... Aż szkoda mi słów. Tam nawet jest spotlight z iPhone'ów, to znaczy, że jak się pociągnie tak w dół ekranu, to odpala się panel wyszukiwania. No i nie powiedzcie mi, że to w ogóle nie jest inspirowane Apple.
Oj tam.
No, ale...
A znasz ceny?
Tak. To znaczy, nie wiem, ile kosztuje P8 Max i z tego, co pamiętam nawet... Znaczy, nie wiem w ogóle, czy będzie w Polsce, ale P8, ta podstawowa, ma kosztować 2099 zł, a P8 Lite 1099.
To duża różnica między nimi.
No jest ogromna różnica, ale to odczuć. Co ciekawe, te wszystkie telefony nie używają ani Snapdragonów, ani jakichś tam Mediateków i tak dalej, tylko autorskich procesorów Huawei. Ja mam co do tego pewne obawy, to znaczy nie wszystkie aplikacje na Androida są optymalizowane pod jakieś konkretne procesory. I kiedyś z Nvidiami był podobny problem, na przykład ta Tegra 2, Tegra 3 miały problemy z optymalizacją w niektórych aplikacja. No jak teraz Huawei tą swoją serię ma procesorów, to nie wróżę dobrze działaniu tego telefonu.
No dobrze, ale miałeś go w ręku,
tak?
Tak, miałeś
oczywiście,
w ręku.
Te wszystkie modele.
No właśnie, więc chciałem się zapytać, czy nie było, jak odczuwałeś kwestię wydajności?
Znaczy, za dużo nie było do roboty z tym telefonem, ponieważ ani nie był zalogowany do sieci, ani nic. Próba wejścia do Google Play kończyła się fiaskiem. A za wolne nie były, znaczy nie były wiele szybsze nawet od mojego Nexusa. Więc mówię o tej
A przypomnijmy, że masz Nexusa 4.
Właśnie, Nexusa 4, a nie 6, nie 5, 4. No i nie były jakimiś błyskawicami czy coś. S6 na chwilę obecną nadal jest najszybszym smartfonem z Androidem, więc spokojnie. No, ale pod względem wydajności ta nakładka jakoś mnie nie uszczęśliwiła, jeśli chodzi o user-friendly, czy jakoś tak. No. Mhm,
czyli peanów na jej cześć śpiewać nie będziesz, rozumiem. Okej.
Okay. Nawet z dopłatą bym tego telefonu nie wziął. No,
przepraszam. Bardzo, bardzo odważna teza.
Znaczy, ja po prostu nienawidzę takich nakładek. One... Nie. Koniec tematu.
No dobrze, okej. Okay. No to myślę, że możemy tak to... Nie wiem, Bartku, chcesz coś dodać?
Nie, mi się tylko podoba ta opcja tego ekranu E-Ink. Mhm. I też podoba mi się to, że będzie bardzo długo trzymał ten największy model na baterii.
Uważam, że
68 cala. No to ma być z tyłu wyświetlacz.
Czy my rozmawiamy o tym samym telefonie? O tak.
No. Może Bartek jest gdzie indziej. Ja też sobie właśnie myślę o tym ekranie E-Ink i nie kojarzę, żeby to nie było, żeby tam było cokolwiek z tym związanego, ale.
Ej, no wszedłem sobie na stronkę pewną, na której jest opisana konferencja Huawei'a i jest napisane, że w tym Maxie ma być z tyłu jakiś wyświetlacz.
To jest case. Tak, to jest case.
A, case. No dobra. W każdym
razie. A to case zawiera, tak? Ekran E-Ink?
Tak.
O, to całkiem ciekawe.
Ale do iPhone'ów też są takie case.
No tak. Jota Phone to nie będzie.
Ile iPhone powinien mieć ekranów i który jest tym słusznym ekranem?
Tak w ogóle Jota Phone korzystałem z dwójki. To jest genialny telefon. Bardzo mi się podoba.
Dobra, ale wracamy do Huawei'a. I podoba mi się to, że trzyma tak długo na baterii, bo będzie trzymał więcej nawet od iPhone'a 6 Plus.
Ten największy.
Jakby iPhone 6 Plus był, znaczy, nie wiem, jakim wyznacznikiem.
A ten największy?
No, znaczy każdy, dlatego że ten największy będzie trzymał, ma trzymać 2,3 dnia, no to nawet jak będzie trzymał 1,5 dnia, będzie spoko.
Okej, ale bierz pod uwagę, że jest wielkości cegły.
Ale no dobra, dobra, ale jest ten drugi, który ma trzymać 1,5 dnia i 1,5 dnia to już jest tyle, co miał trzymać iPhone 6 Plus. I to też jest bardzo spoko, bo on już nie jest wielkości cegły.
No tak.
Czyli to tak naprawdę jest wielkość Nexusa 7, no. No.
Ale wiesz co, ja ci powiem, Sławku, że mój palec wskazujący ma 12,5 cm. Bo sobie mierzyłem, bo chciałem nawet napisać tekst właśnie o tym używaniu fabletów.
Myślę, o tym, że masz długie palce.
Nie. I
pianista.
No nie, specjalnie mierzyłem po to, żeby podać ludziom, że ile wiem. No będzie ten tekst pewnie za parę dni.
Mierzenie palców. No okej, okay, too much for me.
I powiem ci, że dla mnie iPhone 6 Plus wydaje się coraz częściej mały i ja chciałbym nawet większy telefon.
Olol.
Naprawdę bym chciał, taki 6 cali. Kiedyś nawet próbowałem z 7-calowego urządzenia korzystać jedną ręką i przy 16,9 cala byłem w stanie praktycznie 80% albo 90% ekranu obsłużyć.
Dzwonię do Cupertino, żeby ci załatwili.
Ja nie mam przy sobie miarki, ale mój palec ma dużo mniej na pewno. Zaraz to sprawdzę.
Ale wskazujący, pamiętaj.
Dobrze, wskazujący. Zaraz zmierzę, sprawdzę, zweryfikuję. Natomiast dla mnie telefony o wielkości powyżej 4... Że tak powiem, idealną wielkość ma dla mnie Sony Xperia 3, Z3 Compact. To jest dla mnie telefon idealny pod względem wielkości, który jestem w stanie obsługiwać jedną ręką. Natomiast Nexus 5 jest dla mnie za dużym telefonem już nawet. Więc myślę, że ty pewnie masz dużą dłoń, naprawdę dużą, natomiast większość ludzi ma jakąś uśrednioną. Ja akurat mam bardzo małą, więc to jest.
No i dlatego właśnie Huawei, tak jak Apple, wypuszcza kilka modeli.
No tak. Rozumiem, w sklepie będzie się mierzyć dłoń, aby zweryfikować, który model pasuje do ciebie.
Znaczy wiesz, to nie jest problem jakby, moim zdaniem, zweryfikowanie, który model pasuje do mnie i dla mnie to nie jest żadną barierą, ale bardziej zastanawiałbym się nad tym, jak na przykład osoba z małymi rączkami jakby wzięła taki 6-8 i nagle by się okazało, że nie jest w stanie w poziomym układzie go obsłużyć dwiema rękami.
No tak, to byłby problem.
Bo to jest problem, o którym się jeszcze nie mówi, ale zaraz może tak być.
Czekaj, mój palec wskazujący ma no 7 centymetrów, więc
ale
myślę,
ja mówię
że...
o środkowym.
Czekaj, powiedziałeś wskazujący. Dobra, nie będziemy tego analizować. No, najdłuższy palec u mnie ma więc jak 7, 8, nieważne. Tak czy owak, dla mnie tego typu sprzęty są po prostu za duże jako telefony i tyle. Natomiast tak jak mówisz, no, dla niektórych będą ok. Natomiast nie rozumiem zachwytu w tym momencie baterią, bo jednak jak chcemy zachwyty baterią, to bierzemy właśnie Sony Xperia Z3.
Sławek, to jest użytkownik iPhone'a, on się zachwyca baterią. No.
A, no tak, tak.
Nie, ale to wiem, że się zachwycam. No sorry, ale jak ostatnio widziałem, że Samsung Galaxy S6 trzymał komuś 4 godziny, gdzie mój iPhone po 4 godzinach ma 60% baterii.
Okej, ale 4 godziny życia, pracy pamiętam. Na ekranie. A
no tak, ja mówię o tym samym u siebie, stary. Siedzę, Twitter, Feedly, Instapaper, gram w coś, 4 godziny jest trzymane. Ja nie mówię o leżeniu telefonu na półeczce.
Cóż.
Mi iPhone 10 godzin użytkowania trzyma. A 16 godzin gotowości. Na przykład dzisiaj mam takie statystyki. I to jest zajebiste. Ale w każdym razie, dla porównania jeszcze tylko, żeby uściślić. Mój palec wskazujący z tego, co widzę w notatkach, ma 10,5 cm.
Okej, okay, no to podaliśmy rozmiary palców wskazujących Daniela w kolejnym odcinku podcasta. Zapraszamy serdecznie naszych palców do kolejnych odcinków.
Idę kupić świnikę.
Dobrze. Słuchajcie, myślę, że możemy zakończyć temat konferencji Huawei. To co, temat numer dwa, o którym chciałem porozmawiać w dniu dzisiejszym, to Wiedźmin. Może nie w samym kontekście tego, czy graliście, czy nie, już w nowego Wiedźmina, to pytanie zadają wszyscy sobie, ale chciałem z wami się podzielić myślą, jak fajnie zobaczyć polski produkt i to polski produkt, że tak powiem, nowych technologii, który tak mocno wybija się na świecie i o którym wszyscy mówią. Widziałem nawet bardzo fajny mem z kontem Baracka Obamy, gdzie dzwoni, jest mem o tym, że dzwoni do polskiej pani premier, aby się upewnić, czy nie pamiętam tam o co szczegółowo chodziło, ale chodziło coś właśnie z Wiedźminem, czy downgrade'em, czy no coś tego typu, więc skoro takie rzeczy już trafiają do świata, to naprawdę fajnie to zobaczyć. I w ogóle wygraliście Wiedźmina, czy nie?
W jedynkę.
Ja chyba kiedyś u kogoś, ale tak sam to nie.
A, no to widzę, że nie mam ze sobą tutaj fanów wielkich grania. No to wychodzi.
Nie, zbyt. To znaczy ja mam Xboxy, mam trochę gier na Steamie, ale ja rzadko gram.
No dobrze, panowie, to ja tak to o tym trochę poopowiadam, jak już ten. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale akcje CD Projektu w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły z bodajże 15 do 26 zł. Wielki plakat Wiedźmina The Witcher znalazł się m.in. na głównej ulicy Nowego Jorku. Na Times Square, więc naprawdę świetnie zobaczyć, że mamy taki, ba, nawet Wiedźmin, jak widzieliście, trafił do kampanii wyborczej, którą Bartek tak uważnie śledzi, więc...
A skąd ty naprawdę... skąd ty wiesz, że ja uważnie śledzę kampanię wyborczą?
No dobrze, nie śledzisz uważnie, niech będzie, jeżeli
ale
o tym
nie, no
chodzi.
Powiedz, po czym to wnioskujesz?
Wnioskuję po twojej aktywności na ten temat na Twitterze. Polecam konto Bartka, jeżeli chcecie poczytać sobie trochę o polityce. Podlinkujemy.
Ale ja tu weź tam w ogóle, ja tu mało piszę.
A, ty mało piszesz, dobrze. Okay.
Teraz tylko chwila, przepraszam. Będzie chwilowy szelest, ale jest późno i muszę światło zapalić, bo nic nie widzę.
A, spoko. Jak to było w jednym kultowym filmie, to idź do lekarza od oczu, jeżeli nic nie widzisz.
Dobrze.
Wow, no dobrze, tak czy owak, wracając do mojego jarania się Wiedźminem. Ja sam akurat nie gram w nie będę ukrywał, że w ogóle mnie to ani grzeje, ani ziębi. Natomiast fascynuje mnie samo to, że CD Projekt tak pięknie zagrał tym tematem i promocyjnie naprawdę dobrze zobaczyć to, że polski produkt jest tak popularny, tak mega odbija się na lewo i prawo w sieci. I powiem wam szczerze, że moim zdaniem jest to teraz jeden z naszych głównych obok jachtów, bo w tym jesteśmy też potęgą w tworzeniu jachtów, oraz obok chyba pociągów i autobusów marki PESA Solaris, to jest jeden z naszych teraz fajnych towarów eksportowych, którym...
A media milczą.
Słucham?
A media milczą. Tylko o tym nie było mówione.
Wiesz co, to tamtym też jest mowa, ale to już jakby jest inny temat. Natomiast o Wiedźminie fajnie, że można było posłuchać właśnie także w mediach i to jest rewelacyjne. Nie wiem, czy macie jakieś coś do dodania w tym temacie, bo jak nie, to pójdziemy dalej.
Ja mam. Napisałem o Wiedźminie.
Aha.
Jest o tym
w
też?
W swoich przemyśleniach poniedziałkowych, ale to nie był cały tekst, to były dwa akapity.
To nie podlinkujemy.
Podlinkujemy.
A, okay.
Może ludzie chcą poczytać coś innego niż związanego z elektroniką. I powiem tyle. Mi się bardzo podoba to, że jest, że jakby osiągnęliśmy w jakiś sposób sukces, albo część z nas jako narodu osiągnęła, taka mała część, sukces. Ale kurczę, nie podoba mi się to, że to jest gra należąca do tego typu, które nie kosztują na przykład 200 zł. Ona kosztuje 200 zł plus X, dlatego że trzeba zapłacić za sprzęt, który pozwoli nam w ogóle w nią grać.
To znaczy? Chodzi ci o konsolę, czy chodzi ci o komputer?
Chodzi mi głównie o komputer.
No tak, na pewno, no, ale pamiętaj, że jednak to jest punkt wejścia, tak? No,
znaczy, wiesz co?
Cały e-sport i tak dalej. Natomiast inna rzecz jest taka, że piękna jest różnica w cenie w ogóle. Na przykład na Steamie Witcher kosztuje bodajże 60 eurasów.
250 zł.
No.
A dobra. W Auchan kosztuje 115.
O, to jakaś promocja w Auchan, super.
Nie, to jest normalna
obok
cena.
Karpi leży,
i na Xbox One kosztuje 200 zł tylko.
Dla jasności, normalna cena to chyba 139,90, bo to jest oficjalna cena w CDP, tak? Czyli w sklepie tym, więc wydaje mi się, że oni mają jednak taniej troszeczkę, bo tego jestem pewien. No to ludzie uderzajcie do Auchan, rzucili Witchera, tak? To
jest... Znaczy ja chciałem powiedzieć, tak, widziałem fajną promocję, taką, która mówiła tam, że jakaś PS4 czy coś za 1500 będzie i do tego właśnie Wiedźmin i to byłby super zestaw, tylko... No to był naprawdę super zestaw. To jest tak naprawdę jedyny zestaw, moim zdaniem, wart uwagi, dlatego że jakbym miał składać komputer za 3000 zł tylko po to, żeby sobie pograć w Wiedźmina, no to kurczę, no ja rozumiem, że rozrywka, że punkt wejścia, że e-sport, ale to jest trochę przegięcie pały, dlatego że nie oszukujmy się, no Wiedźmin specjalnie jest tak podciągany pod te wymagania, bo przecież nie bez przyczyny są 3 czy tam 4 loga producentów podzespołów na jego opakowaniu, no nie?
No to jest pewna teza. No, wiadomo, jak dzisiaj jest w ogóle, że cały czas trzeba upgrade'ować sprzęt, jeżeli szczególnie masz stacjonarny, w sensie komputer, no to tak jest. No, są gry, które mogą ruszać na mniejszych wymaganiach sprzętowych. Ja się teraz zabieram w końcu za Cities Skylines, genialnego Tycoona by Paradox Interactive. I kocham zresztą takie gry raczej. No i ona nie ma wysokich wymagań sprzętowych, bo ma trafić do jak największej ilości ludzi. Natomiast Witcher, myślę, że faktycznie pewnie znajdą się osoby, które będą specjalnie upgrade'ować swoje piece po to tylko, żeby, albo będą być może nawet kupować konsolę. Tym bardziej, że teraz widziałem promocje związane typu kup konsolę jakąś tam razem z Witcherem, jakoś tam z Wiedźminem, jakoś tam sporo taniej, tak? Więc... Ale wiecie, to jest pewne napędzanie gospodarki, więc ja uważam, że to bardzo dobrze, tak?
Dlatego ja zawsze stoję murem za konsolami, dlatego że właśnie ich nie trzeba upgrade'ować, po prostu kupuje się raz na 5 lat, czyli jak wychodzi ta nowa generacja i te wszystkie gry po prostu działają. A jak
to, to fakt.
Jak ktoś nie jest jakimś maniakiem gier, to nie będzie wydawał na te gry nie wiadomo ile. No bo konsola moim zdaniem jest bardziej dla takich niedzielnych graczy, którzy raz na jakiś czas sobie siadają i w coś tam pograją.
Ciekawostką jest to, że pamiętajcie, że Wiedźmin na konsolach ma gorszą jakość graficzną niż Wiedźmin na PC-cie. O czym oficjalnie już wypowiedział się z tego co wiem CD Projekt, zwalając winę na konsolę.
To jest znaczy, to odkrycie to roku.
Gruba akcja.
To jest odkrycie roku.
To była gruba akcja, bo się zaczęły jakieś tam dzieci udzielać w internecie, że to wina konsolowców, że taka słaba grafika jest na komputerze, więc wiesz, to jest temat rzeka, że tak powiem. Ale w ogóle bardzo podoba mi się właśnie to, że można kupić konsolę za 1500 i mieć do tego jakąś fajną nową gierkę. Nawet jakby ona kosztowała 300, to i tak 1800 zł to jest mniej niż komputer. Nawet gdybyśmy go złożyli po tak zwanej taniości od zera za 2000 zł.
No. No dobrze. Panowie, coś jeszcze do tego?
Znaczy, bo tak jeszcze chciałem dodać. Myślę, że na tym pułapie 2000 zł właśnie grafika będzie lepsza na konsoli. Dopiero na tym wyższym pułapie, gdzie już naprawdę ładujemy konkretne pieniądze w każdą część układu, ta grafika będzie rzeczywiście po prostu zajebista.
Znaczy, wiesz co, no tak, tak, bo to jest... Czytałem artykuł na The Verge, na którym składali, znaczy pokazywali specyfikacje do takich średnich detali, chyba czy tam najwyższych.
Ale do Wiedźmina?
Tak, do Wiedźmina. I wyszło im...
Nie zwróciłem na to uwagę, super.
1000 dolców. No to 3 kafle jak za kompa. Znaczy na nasze realie to będą 4 kafle. To nie jest aż tak źle w moim odczuciu. Wiesz, za kompa, na którym ci pójdzie w miarę okej detalach Wiedźmin. A Wiedźmin to jest naprawdę bardzo wymagająca gra.
No i to jest właśnie...
Znaczy kurczę, ale słuchajcie, w ogóle o jakim poziomie wydawanych pieniędzy my tu mówimy? Bo w tym momencie nie ma żadnego innego hobby związanego jakby z taką rozrywką cyfrową, które pochłaniałoby tyle kasy, bo ten komputer za 4000...
Stary, ty masz telefon za 3000 ponad, więc o czym my rozmawiamy w ogóle? Za to złożysz piękny komputer.
No tak, ale telefon to jest jednak telefon.
No błagam cię, telefon to jest małe pół... Telefon służy do dzwonienia, nie wiem czy wiesz.
Wiecie, ja znam gościa, który wydał na kompa 8 kafli, ja używam go tylko do przeglądania internetu.
Ja też takiego znam, nazywa się mój dziadek, ale chciałem powiedzieć tylko tyle. No wiesz, co z tego, że wydałem... No mój telefon, znaczy mnie kosztował 3, w sklepie kosztuje 4, tylko że co z tego, jeżeli używam go do nagrywania wideo i kamera, jaka by mnie interesowała, która ma podobną jakość nagrywania jak ten telefon, kosztowałaby mnie gdzieś 3000 zł. Plus do tego.
Jasne, ale Wiedźmina na nim nie odpalisz.
No, Wiedźmina na nim nie odpalę, to prawda. No na kamerze też Wiedźmina nie odpalę.
No już niedługo na telefonie z Windowsem nowym odpalisz Wiedźmina.
Dobra, panowie, płyniemy, a jeszcze nic nie.
To jako taka, nie, bo to jest bardzo. A już tutaj się, uwaga, Daniel się nastawia na kolejny temat, ale chciałem tylko powiedzieć,
znaczy, a propos tego, że
Tak, chciałem tylko powiedzieć, że akurat faktycznie dzięki portowaniu aplikacji z Xbox One będzie można akurat na telefonie pewnie z Windowsem sobie pograć w Wiedźmina. Znaczy, no, ale to już zupełnie inna
na
para
kalorii. Shield też pewnie będzie można, z tego co wiem, po tym systemie streamowania ze swojego PC-a.
Tak, można. Ale to znaczy na Xboxie, Windowsie i tak dalej, to będzie wyglądało w taki sposób, że po prostu obraz Xboxa będzie streamowany na telefon z Windows Phone.
No tak, dokładnie. No.
I to jest super.
Jak zwał, tak zwał.
No, a ja mam Xboxa, mam komputer z Windowsem, więc będzie grany.
No stary, no. Będzie grany, ale coś, Danielu, chciałeś powiedzieć?
Tak, znaczy tak? Ja chciałem powiedzieć, że w ostatnim czasie bardzo mało gram, kiedyś grałem dużo, dużo więcej, ale jakoś nigdy specjalnie za RPG-ami nie przepadałem. Ewentualnie Borderlands, tylko Borderlands jest bardziej FPS RPG. Jak ktoś nie grał, to polecam, to jest tak genialna gra, jest w niej tyle...
W klimatach Mad Maxa, co nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Takie bardziej, czy nie?
Coś takiego, to jest taka bardzo humorystyczna strzelanka z bardzo przerysowaną kreską, jeśli chodzi o postacie, ze świetną grafiką. Znaczy, ona nie jest jakaś piękna i tak dalej, tylko jest bardzo specyficzna. Wygląda jak taka kreskówka. Świetnie się w to gra i masę przyjemności mi sprawia. A Wiedźmin jakoś nigdy mnie pod tym względem nie urzekał. Pierwsza część...
Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że Wiedźmin, z tego co wiem, chyba nie jest takim po prostu RPG-iem, no bo to myślę, że jest zbyt duże uproszczenie.
Pewnie to jest duże uproszczenie, ale ja nie jestem fanem ani znawcą gatunku, więc się nie wypowiadam. Nie jest to gra w moim stylu, ale pewnie jakoś w najbliższym czasie, może w przyszłym tygodniu, będę go miał na Xboxa One, to może coś tam się wypowie.
No i super, potestujesz, aczkolwiek tak jak mówię, mnie fascynuje samo zjawisko, czyli to, jak popularny to jest produkt, skoro The Verge o tym pięknie pisze, a jest to produkt made in Poland i to jest tym najfajniejsze. Właśnie o tym chcę podkreślić i to jest moim zdaniem super, super, super. Brawo CD Projekt.
Jeszcze się wtrącę, że takim równie popularnym produktem polskim, czy raczej grupą produktów, która w Polsce jakby się narodziła, są bikony. Nie wiem, czy wiecie, co to, ale...
Wiemy, co to. No. Ja wiem, co to bikon.
Bartek, coś kojarzysz?
Nie wiem, zastanawiam się nad tym.
Chciałem to wtrącić w takim sposób, że ostatnio do mainstreamu to przeszło, ponieważ mój znajomy, który kompletnie się nie interesuje technologią, zaczął mi o tym opowiadać. Ja się zdziwiłem. No, ale to tak.
To jest to, co Apple tam ma w sklepach dodawać?
W sensie, że wyświetlają informacje o tym, co jest w sklepie.
Tak.
Tak, tak. To mniej więcej o to chodzi.
I znowu media milczą, no.
Nie. Na tych crunchach, na Diverge'ach jest masa na ten temat.
Ale tych polskie media, skorumpowane media, te wszystkie złe, niedobre i tak dalej, milczą. O to Bartkowi.
Kondominium rosyjsko-niemieckie pod zwierzchnictwem żydowskim.
Tak, dokładnie tak, jak ten, a Windows 8 to zło i szatan. Podepniemy filmik o tym, że Windows 8 to zło i szatan i wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Aż sobie zapiszę. Windows 8 to zło. Dobrze, panowie, przejdźmy do naszego creme de la creme, chyba tak naprawdę wyszło na to dzisiejszego spotkania, mianowicie już za tydzień, niecały tydzień właściwie, wielkie wydarzenie świata Androida, świata w ogóle Chrome i tak dalej, czyli Google I.O. W najbliższy czwartek, tak?
Tak,
jeżeli tu coś pomylę się.
28 maja, najwspanialszy dzień w roku.
Tak, najwspanialszy dzień w roku. Bardzo się na ten event cieszymy. Bartek w szczególności. Więc pogdybajmy. Co byśmy chcieli zobaczyć? W co wierzymy, że zobaczymy? A co będzie? Czego nie będzie? Na najbliższym Google I.O., która już w czwartek, a w przyszłą niedzielę na pewno opowiemy o swoich wrażeniach, więc teraz trochę pobawimy się w gdybanie. Daniel, chcesz zacząć? Bo coś czuję, że chcesz.
Ojej.
No to zaczynaj. A ja będę cię stopował.
Dobra, to pewnie skończę gadać za jakieś 30 minut, więc... zacznijmy w ogóle z grubej rury. Glass 2. Google został zapowiedziany, jeśli dobrze pamiętam, w 2011 albo 2012, już sam nie wiem. Nie, w 2012, tak. No i są właśnie plotki, że podczas tegorocznego I.O. pokaże się druga wersja Glassów. Jestem mega ciekaw, jak będą wyglądały. Jestem prawie pewien, że je pokażą, bo teraz nawet były jakieś informacje o tym, że Google zatrudnia nowych ludzi właśnie w tej ekipie Glass. Jestem również bardzo ciekaw, na jakim systemie one będą działać. Czy przypadkiem nie będzie to Android Wear? Glass...
Dość logiczna nazwa by to była.
Tak. Znaczy już teraz Glass jakby współpracują z iPhone'em i to trochę też przechodzi na kolejny temat, czyli co będzie dalej z Android Wear, czy na przykład dostanie wsparcie dla iOS. Bo jak na przykład Glass dalej będą kontynuowane wsparcie, jeśli chodzi o iOS i będą one działać na Android Wear, to właśnie jest bardzo duża szansa, że właśnie Android Wear zacznie współpracować z iOS. Znaczy, co na to...
No to jak może... myślicie, panowie, to zadajmy pytanie. Jak myślicie? Daniel, myślisz, że dostanie, czy nie?
Tak. No bo, znaczy, bardzo co, tak? Ograniczone, ale tak.
A ja poproszę, żebyś powtórzył pytanie.
Myślisz, że dostanie wsparcie Android Wear dla iOS-a?
Myślę, że dostanie. Myślę, że w ogóle cała ta platforma zostanie kopnięta mocno do przodu i powiem wam tak a propos tego, że uważam, że będzie wsparcie dla iOS-a, to nie koniec. Pojawi się nowy smartwatch. Moim zdaniem te pogłoski o nowym smartwatchu, tak? Drogim smartwatchu, jeżeli dobrze...
A to nie są pogłoski, to są fakty. Tylko ten zegarek jeszcze nie został pokazany. To są fakty.
No dobrze, no póki go nie został pokazany, póki go nie zobaczę na Google I.O., póki nie uwierzę, że tak powiem.
Tak Hauer będzie go robił dla naszych słuchaczy.
Tak, 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 tak.
We współpracy z Intelem.
Tak, we współpracy z Intelem. W sensie, no, jestem ciekaw, czego pokażą, jakby, no, tak czy owak. Dla mnie cała rozwój tej platformy w tym momencie zostanie bardzo mocno pchnięty do przodu. I w ogóle uważam, że to będzie 1/3, że tak powiem, całej konferencji Google I.O.
W sensie Android Wear?
Tak, Android Wear. Znaczy, jako platforma, myślę... i urządzenia satelickie przy okazji.
Dobra, ja myślę, że, ponieważ wracam do tego pytania, ja myślę, że Apple zablokuje.
Tak, też to podejrzewam. Znaczy, ja myślę, że to wsparcie będzie bardziej w kontekście urządzenia do Google Now, bo Google Now na iPhone'ach już działa, i gdyby te zegarki na przykład miały działać jakby tylko w obrębie tego Google Now, to mogłoby to naprawdę fajnie współgrać.
No, moim zdaniem to by było useless totalnie, ale to już
znaczy, moim zdaniem. Znaczy, na co dzień... Dobra, Google Now na zegarkach nie jest aż tak bardzo przydatny jak na telefonie, z tym się... muszę niestety z ogromnym smutkiem zgodzić i mam nadzieję, że podczas tego rocznego I.O. coś się ruszy w tej kwestii. Dobra, lecimy dalej, bo zostanęliśmy przy glasach i przy tym Android 2.
Ale no, ale tak będziemy. Lećmy po tematach, mówmy co tam
sądzimy. Jeszcze Android Wear pojawiła się ostatnio plotka, co mam nadzieję, że też podczas I.O. zostanie pokazane, że mają być zaprezentowane zegarki z głośnikiem i z możliwością rozmowy telefonicznej za ich pomocą. Ja bardzo bym to chciał, ponieważ jest kilka takich sytuacji, na przykład jak siedzę sobie w pokoju, ktoś nagle do mnie dzwoni, a ja mam telefon podłączony do ładowania i najzwyczajniej w świecie nie chce mi się wstawać od biurka. A żeby...
Dobrze, że nie z krzesła. Tak. Te niektórzy muszą ten... No, nieważne.
No tak. I żeby po prostu odebrać sobie rozmowę z tego zegarka. Ja znalazłbym miejsce dla tego rozwiązania i korzystałbym z niego bardzo często.
No, no okej, okay. Niech będzie tak. A co myślicie, że Google pokaże Chromecasta 2?
Tak, oczywiście, mam go nawet na jako trzeci punkt na mojej liście nowości.
Aha, no to może przejdźmy do trzeciego punktu.
Jestem ciekaw. Możemy jeszcze zahaczyć o drugi, bo jest równie ciekawy.
Dobrze, no jeżeli chcesz tak moderować, to przejdźmy przez drugi punkt, no powiedz.
Project Ara. Znaczy, jestem przede wszystkim ciekaw jakby progresu, jeśli chodzi o ten projekt. Ma być... Czekajcie, pamiętacie, gdzie ma być ten program pilotażowy?
Nie, ale mogę dla tych, którzy nie wiedzą, co to w ogóle Project Ara. Jeżeli bo dla jasności, że może ja się mylę w myśleniu, to chodzi ci o projekt zarządzania baterią, tak?
Nie, jemu chyba chodzi o te składane smartfony, tak?
Tak, mi chodzi o
klocki Lego. Oczywiście, tak.
No to ja może wytłumaczę, bo jakoś się nie odzywałem przez ostatni czas. To ma być coś takiego, że macie płytkę, na którą montujecie sobie ekran, baterię, wszystkie moduły, które chcecie mieć w telefonie. No i macie taki telefon. Moim zdaniem to jest w ogóle pomyłka.
Też tak uważam. Najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem.
To jest fajny pomysł, fajna innowacja, ale to jest w ogóle totalnie nieużywalne.
Ja jestem tego ciekaw po prostu jako ciekawostka, bo nie wiem, dokąd to zajdzie i chciałbym zobaczyć, co oni z tego zrobią. No ale udowodnili, że to może działać, więc jestem ciekaw naprawdę, jaki kształt to przyjmie.
Ja jestem sceptyczny dlatego, że po prostu no prezesem firmy nie jestem, ale no jednak wiemy, że z ciekawostek to się raczej firmy nie utrzyma, no nie? To tam pójdzie 1000 sztuk do youtuberów, do The Verge, do innych fajnych stronek.
Oni na razie to
tego nie kupi, tak.
Oni na razie puszczają to jako program pilotażowy w krajach rozwijających się, bo to w ogóle ma być bardzo tanie rozwiązanie. I właśnie to ma dotrzeć do ludzi, którzy nie chcą wydawać za dużo pieniędzy na smartfon, i właśnie chcą go sobie jakby tak rozbudowywać raz na jakiś czas, żeby nie wydawać tej masy pieniędzy, tylko po prostu kupić sobie kolejny moduł. Przy odpowiednim... nie wiem, jaką formę to ostatecznie przybierze, ale jestem po prostu ciekaw.
No okej, okay, spoko. Kolejne nowości?
Czekajcie, dalej co mam. Chromecast 2 mieliśmy teraz.
No właśnie, Chromecast 2. No to panie Danielu, co pan o tym sądzi?
No, raczej pokażą. Może trochę zmienią jego funkcjonalność, to znaczy może to jakoś zahaczy Android TV.
Być może, ale pytanie brzmi tak naprawdę, jak to można zabrać? Ja cały czas o tym myślę. Patrzę sobie, przede mną jest wpięty w telewizor, właśnie dosłownie pół metra ode mnie sobie jest wpięty Chromecast. I tak sobie myślę, co w nim jeszcze można zrobić?
No
myślę,
właśnie też tak.
Najwyżej zasilanie można przenieść, nie wiem, no ale przecież nie przez złącze HDMI.
No przecież jest. Myślę, jak masz w telewizorze złącze HDMI 1.4, to masz zasilanie normalnie z telewizora bez dodatkowego złącza.
No to dobrze wiedzieć, to chyba tego nie ogarnąłem. No trudno.
A no widzisz.
No. No a widzisz, no a na szczęście mam ciebie tam gdzieś daleko, to zawsze coś podpowiesz. No okej, no ale zastanawiam się dalej, co w samej platformie, bo to jest, wiecie, to jest urządzenie, które, no, w którym ciężko coś, nie wiem, coś wymyślić nowego, chociaż pewnie Google coś wymyśli, natomiast wydaje mi się...
Przeglądarkę wstawią.
Jeszcze raz?
Przeglądarkę wstawią, bo nie wiem co innego.
No chyba, no nie wiem, no może będzie kawę parzyło, no po prostu... To jest tak naprawdę tylko i wyłącznie urządzenie, które jest pewnym setup boxem, tak? To jest tylko punkt dostępowy do pewnej platformy, moim zdaniem, i to, no co, więcej RAMu dadzą w cudzysłowie, tak? No nie wiem, co tu można, no ale może Google nas zaskoczy, być może to będzie naprawdę jedno z większych zaskoczeń.
Tak, i tutaj, przepraszam panowie, że wejdę w słowo, bo wiem, że Daniel się wyrywa, słyszę to już.
Tak, ale ja też
się wyrywam.
Daniel, wybacz mi, ale właśnie to jest w ogóle świetne, są te takie przekaźniki do telewizorów. I to jest, i tutaj warto wspomnieć, niezależnie od tego, czy mamy konferencję Google przed sobą, czy nie, że też wiemy o tym, że są plotki na temat tego, co Apple wypuści, więc ten rok i przyszły może się okazać jakąś taką większą zmianą. Dlatego, że jeżeli Chromecast 2 miałby być w jakimś stopniu innowacyjny i Apple miałoby jeszcze ulepszyć swoje serwisy, no to. To by było coś ciekawego na pewno.
Czekaj, chodzi ci o Apple TV z App Store'em.
No, tak.
To nie będzie żadna innowacja.
I ogólnie o to, co oni wprowadzą, bo nie wiadomo, co oni zrobią.
No to jeżeli wprowadzą po prostu aplikację, to nie będzie żadna innowacja, bo jest przecież
no to wiemy,
Android TV.
No to wiemy. Wiem, to wiem.
Okej.
Okay. No ja jakoś też, ja tutaj też jakoś tego nie widzę, natomiast tylko tyle jeszcze po Chromecasta powiem, że no o tym jeszcze będę chciał powiedzieć nie raz, ale pamiętajcie, Chromecast wspiera HBO Go, więc mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś ekstra. Być może, tak sobie myślę, że skoro Apple na swojej konferencji ostatniej pokazywało razem chyba z HBO właśnie nową usługę, to może pojawi się na scenie też ktoś, kto jest podległy, nie wiem, wiecie, z Netflixa czy innej tej, i coś wymyślą razem z Googlem i nowym Chromecastem. Tak sobie to umiem wyobrazić, z jakimś partnerem, zrobienie czegoś extraordinary, tak, czegoś wyjątkowego. Ale mam nadzieję, że nowy Chromecast 2, jeżeli się pojawi, będzie miał jedną zasadniczą cechę, mianowicie dalej będzie mega tani.
No tak, raczej tak. Czy moim zdaniem, jak już go wypuszczą, to tylko podkręcą go trochę, jeśli chodzi o specyfikacje i tyle.
Wiadomo, tak jak mówię, więcej RAMu, więc lepszy procesor i tak dalej. Czy, taki żart.
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale on ma straszną tendencję do grzania się.
Nie macam go, kiedy go używam, wiesz?
No tak, bo jest
wtedy siedzę raczej przed telewizorem.
Tak, tylko jak na początku właśnie z niego korzystałem i tam odpinałem go czasem, to właśnie dało się odczuć, że się bardzo nagrzewa. No ale to...
A wiesz co, w sumie chyba faktycznie, bo pamiętam, raz musiałem go odpiąć, bo ja mam w telewizorze tylko dwa złącze HDMI, a jedno jest na stałe zajęte przez dekoder, więc muszę czasami przepinać komputer, Chromecast, to faktycznie. Teraz sobie przypomniałem, że faktycznie się grzeje. Nomen omen, grzeje się bardziej niż Chromebook. I to jest śmieszne w całej sytuacji. No nic, dobrze, ale wiecie, że tak naprawdę krążymy dookoła najważniejszego tematu związanego z Google I.O., czyli pam, 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 fanfary.
Nie, jeszcze nie, czekaj, stop, bo nie, jeszcze nie.
Nie, dobrze, nie. Już, Android.
Nie.
Jednak nie, no to mów, jeszcze co? Nie. No, co tam masz na liście?
Jeszcze dwie rzeczy. Czy Chrome jest będzie dostępny? Nie. Google Photos. Są już prawie pewne informacje, że w końcu Google Photos będzie osobnym serwisem, a nie połączonym z Google+. Dzięki ci Google, w końcu nareszcie. I jeszcze jedno, co mnie mega ciekawi, jak to Google zorganizuje. Google Skybox. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi.
Tak. Chodzi ci o coś tam z... rzeczywistym, raczej tak. pokazywaniem ziemi live.
Tak, tak, powiem. Dokładnie. Mhm. Google
z... To jest bardzo ciekawy projekt. To mi przypomina trochę Apple'owe, tylko że to są te projekty Google'owe godne tego projektu zdrowotnego Apple. To znaczy takie, wiecie, rozwojowe. Mhm. Dla świata. Dla dobra ludzkości.
A to nie jest dla dobra ludzkości, to jest dla dobra Google'a i dla dobra tego, żeby...
No tak samo jak Apple. Natomiast ten, natomiast to jest trochę jak Huli w Silicon Valley, że próbuje być lepsze dla świata. No, więc i tak to wygląda.
Znaczy, ja przepraszam, ja wiem, że Daniel chcesz, ale ja jedno zdanie. Znaczy, tylko że to jest tak. To, co wydało Apple, jest dobre dla Apple'a, jednakże pozwala też na jakąś taką, no, wartość dodaną dla użytkownika, tak? I to taką dość porządną wartość dodaną. A to co ma dać?
Podsumował. Nie wiem, czy znasz taki projekt Google'a, który jest związany z wysłaniem misji na Marsa.
Nie, nie znam.
Nie, przepraszam, na Księżyc, co ja mówię.
Jest nawet ja o tym nie słyszałem.
Powrotu na Księżyc. Dla najlepszej ekipy, która pierwsza spełni taski związane z tym, jak Google wymyślił tą akcję, będzie przeznaczona tam specjalna nagroda, nie pamiętam kwoty. Taskiem jest dostarczenie jakiegokolwiek pojazdu na Księżyc, następnie przejechanie na Księżycu w ciągu x czasu, x metrów, bodajże 50 czy 90, a następnie udany powrót tegoż urządzenia z powrotem. I więc to a propos takiego, to też jest rzecz, którą niby Google można byłoby powiedzieć, co mają z tego ludzie, ale właśnie to jest działanie takie szersze myślenie. Myślę, że Google Skybox, tak samo jak dostarczanie internetu za pomocą balonów, tak, to są pewne projekty, które Google zawsze chce wspierać i chwała im za to, moim zdaniem.
Znaczy, a moim zdaniem po prostu tego, gromadzą sobie patenty, wiesz?
Tak, no, myślę, że akurat, jeżeli chodzi o gromadzenie patentów, to jest jedna firma w Cupertino, która jest
ekspertem.
No
dobra, ja wiem, o co ci chodzi.
Nie, moim zdaniem ale Google jakby... w tej kwestii bardziej przoduje. Znaczy Apple się nie chwali przede wszystkim, zacznijmy od tego, co tam kupują. Google ma akurat tendencję do chwalenia się.
Ale no dobrze, ale Danielu, co ty chcesz powiedzieć o Skyboxie?
Znaczy, jesteś wredny.
Ja po prostu jestem ciekaw, jaką formę to przybierze i do czego Google będzie tego używało. Znaczy, chciałbym bardzo zobaczyć na przykład zdjęcia z tego Skyboxa w Google Maps. Tak jak mamy teraz...
Znaczy w ogóle już teraz fenomenalne jest to, że kiedy patrzysz na mapę pogodową, to masz mapę satelitarną, to bardzo często masz już nałożone chmury live.
No tak.
To jest niesamowite.
Mam na to
dobrze, fajną jak oglądasz zdjęcia satelitarne live.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem po prostu to wszystko, co robi Google, to jest taka kampania, która ma polegać na tym, że oni przejmą rynek, ale nie w ciągu 2 lat, tylko w ciągu 20 lat.
No. Przejmą rynek czego?
No elektroniki, w ogóle wszystkiego, bo tak naprawdę Apple stoi iPhone'em, Samsung nie da rady bez Androida i teraz tylko trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu okrążyć wszystko, żeby nie było żadnej w ogóle takiej drogi.
Bartku, jak rzadko się z tobą zgadzam. Powiem ci szczerze, uważam, że Apple się kończy. Nie no, przepraszam. Ale nie, faktycznie Apple stoi sprzętami, to kilkoma sprzętami tylko i wyłącznie, ale i bez Apple byśmy sobie poradzili. Jest Android i tak dalej, ale bez Google'a teraz, który, że tak powiem, ma takie ilości informacji o użytkownikach, rządzi chmurą, Boże, chce być operatorem komórkowym teraz przecież.
No i w ogóle nakłada kary. Już... Słyszeliście o tym?
Że co?
Że za ściąganie nielegalnych plików przez tego Google Fiber kilku użytkowników dostało już kary.
A to nie słyszałem o tym, powiem
tak,
szczerze.
Normalnie zostali ukarani za pobieranie nielegalnego oprogramowania.
Bardzo ciekawe info, myślę, że o tym można jeszcze pogadać. Natomiast właśnie, tu się z tobą zgadzam, Bartku, że no, patrząc po tym rozwoju i na przykład właśnie takie projekty i takie właśnie projekty jak Skybox, wpływ ten. Oczywiście one mają swój dobry wpływ, ale jednocześnie mają pewne ciemne strony. To znaczy niebezpieczeństwo monopolizacji pewnych elementów rynku, które są bardzo wrażliwe, o tak bym powiedział. Bo zobaczcie, Google jest w stanie zabić w każdym momencie, tak tylko już nie chcę płynąć za bardzo na bok, ale jest w stanie zabić każdy biznes na przykład w Polsce, związany z internetem, usuwając go z wyników wyszukiwania.
No tak.
Myślę, że prawie każdy, no może nie każdy, no tych największych może nie, ale że tak powiem, są dwie instytucje, które mogą zabić dobry biznes internetowy. Jedną jest Fiskus, drugą jest Google.
Ale wiesz, Google ma jeszcze tych politykę, która stoi na ich przeszkodzie. No teraz Parlament Europejski tyle rzeczy Google odrzuca albo blokuje, że czy dobrze, no dobrze tak, że to tak, robią, tak, wtedy tak. Mieliby pełny monopol. No ale.
No tak, tak. No ale nie wiedziałem, że nasza dyskusja pójdzie w tym kierunku, więc, więc może porozmawiajmy o Danielu. A słyszałeś coś o kwestii YouTube'a, Twitcha i tak dalej?
Tak, coś tam czytałem, że Google chce zrobić swój własny serwis streamingowy. No ale jak.
A czyli streamingowy do e-sportu, tak?
Słyszałem, że streamingowy w ogóle.
Aha, streamingowy, no bo wiecie, Twitch mi się kojarzy raczej z e-sportem, więc dlatego
czy streamingowy do e-sportu dlatego... nie ma sensu, bo jest Twitch właśnie, więc... W ogóle
no tak, ale jeżeli Google w to wejdzie, to wiesz, no inna rzecz, że e-sport jest potężny, to jest potężna, coraz potężniejsza machina i warto w to wchodzić tak naprawdę, więc... Więc nie dziwię się Google'owi, jeżeli będzie chciał.
Nie dziwi, że Google nie wykupiło Twitcha, kiedy była na to okazja, tak. I dali... dali okazję Amazonowi do jego kupienia. I po co Amazonowi jest Twitch? No sorry. Chyba, że do kupowania, jako miejsce do reklamowania gier. I tyle.
No tak, 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 tak. Co tam jeszcze mamy na liście? Czy już możemy przejść do głównego produktu?
Czy jeszcze Chrome OS na początek, a potem gwóźdź?
To może wypowiedz się o Chromebookach, ja zakończę ten temat.
Ale jeszcze jest Dobrze. Android M.
Dobrze, tylko mówię o Chromebookach na razie.
Okay.
A ja nie wiem, o co chodzi z Chrome S, OS nowym.
Znaczy, ja przede wszystkim jestem bardzo ciekaw, czy Google w końcu pokaże a. jakieś zmiany, jeśli chodzi o Material Design, b. obiecane w zeszłym roku te funkcje integracji Androida z Chrome OS, to znaczy na przykład wyświetlanie powiadomień o stanie baterii, o przychodzącym połączeniu, czy możliwość odpisywania na SMS-y. No, kurde, rok temu to zapowiadali, jeszcze tego nie ma.
No, to jest w ogóle masakra. To jest pomyłka kompletna. No.
Ale przynajmniej te aplikacje androidowe wprowadzili i właśnie też jestem ciekaw, czy w ich kontekście się coś pojawi na konferencji.
No dobrze, ale ja muszę w końcu przejść do Androida.
Ale poczekaj, bo ja chciałem powiedzieć jeszcze ostatnie zdanie. Myślałem, że
no dobra, dobra, bo Daniela dzisiaj nie dopuszczamy do... przepraszam, Bartka nie dopuszczamy do głosu.
No, niestety. Ja chciałem powiedzieć, że Chrome OS to jest dość ciężki temat, bo dzisiaj widziałem wyniki, znaczy wyniki, może nie wyniki, ale widziałem taką bezpośrednią interpretację ich. Już tam w cyferki, że tak powiem, za bardzo nie wchodziłem, ale myślę, że w ogóle Google musi wziąć się chyba najbardziej, jeżeli w ogóle im zależy na tych produktach, za Chromebooki. Dlatego, że jak się spojrzy na wyniki sprzedaży, to...
Tak, spadają z tego, co wiem.
Znaczy wzrost jest, tylko że wzrost się opiera w 90% na edukacji, czyli jakby nie było tych 90% na edukacji, to by w ogóle nie było wzrostu, tylko byłby spadek, bo no, wiem, jak to wygląda, tak? No, znaczy niby byłby wzrost, ale to, no dobra, nieważne. W każdym razie bez edukacyjnego sektora Chromebooków nie ma nikogo tak naprawdę, kto by się tym interesował grupowo, że
poza
tak
powiem.
Nami. Co?
Poza nami.
Czy na Amazonie Chromebooki są bardzo popularne?
No, ale to wiesz, bardzo popularne. Tak samo bardzo popularne są MacBooki, a MacBooki kosztują od tam najtańszego 4300 zł na polskie. Chromebook kosztuje 1000. I w tym momencie Apple ma 10% sektora komputerów, a Chromebook ma 2%.
No tak, ale prawda jest taka, że największym zagrożeniem dla Chromebooków to akurat nie jest Apple, tylko Windows 10 nadchodzący i tanie urządzenia z Windowsem, więc faktycznie zgadzam się z tobą, Bartku, że Google musi się ostro wziąć do pracy i Daniel ma rację, że takie rzeczy, które rok temu zostały zapowiedziane, czyli integracja aplikacji, to jest w ogóle dla mnie, no, to jest kluczowa kwestia, bo to załatwi w ogóle, dziwię się, że Google jeszcze nie doszło do tego, bo to załatwi temat wielu aplikacji, tak? Przeportowanie ich załatwia temat na długo jakby dostępności wielu aplikacji. To jest po prostu w tym momencie moim zdaniem najważniejsza kwestia w ogóle w rozwoju Chrome OS.
Znaczy wiesz, ja porównałem po prostu do Apple'a, dlatego że zobacz, komputer jest 4 razy droższy, a i tak mamy większość sektora.
Czy, ale Wiesz, MacBooki już są bardzo długo na rynku, a poza tym to jest komputer targetowany do trochę innej grupy. Bo na MacBooku zrobisz
tak, ale zawsze
wszystko,
jest więcej biednych.
Okej, okay, ale na Chromebooku, na MacBooku zrobisz wszystko, na Chromebooku nie zrobisz prawie nic.
No, z tym Chromebookiem i nie
no
zrobisz
wiem,
prawie
ale
nic, to zaprzeczasz pięciu pozostałym wcześniejszym odcinkom.
Musiałem tak stereotypowo powiedzieć. No, znaczy nie zrobisz... Znaczy,
nie szesz stereotypów.
No. Znaczy wiesz, to po prostu fakty są takie. Ludzi bardziej stać na Chromebooki na pewno niż na MacBooki. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, na pewno jest więcej ludzi, którzy potrzebują prostych urządzeń, które, bo się po prostu zwyczajnie na tym nie znają, niż osób, które potrzebują skomplikowanych urządzeń. Ale... Dwa punkty, które moim zdaniem pokazują, że no coś poszło nie tak.
Bartek, ale ludzie w ogóle nie są świadomi o istnieniu Chromebooków. Google powinno w ogóle nie tylko w kwestii Chromebooków, w kwestii wszystkich swoich urządzeń ruszyć z marketingiem. Kurde, druga największa firma na świecie, a marketingiem, no przynajmniej w Europie leżą.
Zgadzam się. Leżą, kwiczą i zdychają, patrząc po tym właśnie, jakie chociażby polski rynek Chromebooków jest i jak wygląda sprzedaż i jak wygląda to, że Acer nie może wprowadzić obiecanego już dawno komputera z ekranem Full HD 13 cali, tak? No to Google powinno ich przycisnąć. Słuchajcie, co wy w tej Polsce robicie, no? Oni tam mają Wiedźmina.
Jemy wursty z Niemiec.
Jemy wursty, tak, niemieckie i ten. I w ogóle oni mówią po rosyjsku, a wy im jeszcze nie ten. No, mniej więcej tak to, nie, a mówię całkiem serio, to faktycznie uważam, że trochę dają ciała, no ale liczę, że właśnie za tydzień na Google I.O. zachwycą, tak? I że to będzie ten, że pokażą rozwój nie tylko od Androida, tak jak pokazano Material Design, który moim zdaniem był przełomem i jakby wyprowadził Androida z poziomu bety do już takiego bardzo dojrzałego systemu, który moim zdaniem na wielu polach prześciga iOS w ogóle w przedbiegach, do o tyle Chrome OS cały czas, no niestety, no ja sam polecając Chromebooki zderzam się z sytuacjami, że no przecież to nie Windows, to ja nic na tym nie, nawet nie tyle, że nic na tym nie zrobię, to wydaje się trudne wszystko i w ogóle inne, a później kiedy oddaję koleżance w ręce swojego Chromebooka, żeby sobie pokorzystała, podpina tu sobie konto swoje i tak dalej, po tygodniu już wow, ale ekstra, w ogóle hiper, super, w ogóle super mi się na tym pracuje, ale ile to godzin trzyma na baterii i tak dalej, tak? Więc wiecie, więc niestety rzeczywistość jest taka, że Google musi się wziąć do roboty. No, no okej, okay. Okay, dobrze, no to co, Androidem?
Jedziemy.
Dobra, no to co, kto czeka? Czekamy, wiadomo, na co ma wprowadzić Android M. Google Hangouts'y mają się zrobić lepsze. No i nie wiem, co to znaczy właściwie, ale wiem jedno, że już się zaczynają robić lepsze na podstawie tego, co powiedziałeś Danielu wcześniej.
Znaczy, widzicie o to, co ARS Technika pisało a propos tego w tych podpowiedzi kontekstowych, tak?
Tak, dokładnie
znaczy,
o tym mówię.
Wyjaśnijmy, to znaczy to ma być na takiej zasadzie, że już teraz powoli to działa, że jeżeli piszemy o czymś, o jakimś czasie, o jakimś wydarzeniu z naszym znajomym, to teraz pojawia się taka podpowiedź, którą możemy wkleić do konwersacji. Na przykład piszemy o urodzinach u kogoś tam i jakby Hangouts wyłapuje, że piszemy o tym wydarzeniu i możemy podpiąć wydarzenie z kalendarza do tej rozmowy. Teraz działa to na przykład z lokalizacją. Na przykład ostatnio, jakby będąc w Szwajcarii, wujek się mnie spytał, gdzie jesteśmy, jak byłem tam z rodzicami, i automatycznie mi się wyświetlił przycisk udostępnij lokalizację w oknie rozmowy. No, to jest świetne.
No tak, super. No właśnie, dokładnie. Z rzeczy, które jeszcze... Znaczy no, jest tutaj tak dużo rzeczy, że nie wiem od czego zacząć. Danielu, ty może masz na swojej liście po kolei, to może ty powiedz.
Android Pay przede wszystkim. To jest, ma być to całe API, które będzie służyć na przykład bankom, żeby mogły one zaimplementować płatności mobilne właśnie do telefonów z Androidem, do tych aplikacji tych banków. Ma to uprościć dużo korzystanie z NFC wbudowanych w telefonach i jestem bardzo ciekaw, czy będzie też działało z NFC, które jest na razie jest w jednym zegarku z Android Wear, smartwatchu 3, czy właśnie będzie można płacić zegarkiem. To jest tak bardzo Apple, ale kurde, chciałbym płacić zegarkiem. Nawet z Android Wear.
Ciekawe jest to, że znaczy no, płacenie telefonem już nie stanowi faktycznie żadnego problemu w standardzie NFC. tylko na razie dotyczy to właśnie nie, wybranych jakby sieci operatorskich i wybranych banków. Właśnie mam wrażenie, że Android Pay może to bardzo usystematyzować, jakby wprowadzić jeden stały standard, a o ile Apple, o ile, że tak powiem, Android jest czasami mało rozwinięty na poziomie Chrome OS-a i tak dalej sprzedaży w Polsce, o tyle na przykład Apple Pay w Polsce na przykład praktycznie nie istnieje i pewnie nie będzie istnieć, natomiast Android Pay pewnie tu się pojawi i łatwiej będzie, mam wrażenie, zaimplementować w Polsce właśnie Android Pay niż Apple Pay i się okaże nagle, że interfejs, raczej samo Android Pay, które wystartuje później, może w dużej części świata prześcignąć Apple Pay chociażby. Znaczy sam, na wielu poziomach.
Na tym polu Samsung króluje, bo Samsung Pay ma w Polsce działać już w ciągu paru miesięcy, z tego co pamiętam.
Zobaczymy, jak będzie tak naprawdę. No dobrze, kolejne.
Android for Work. Znaczy to jest coś zapowiedziane już w zeszłym roku.
No właśnie.
Czyli jakby na telefonie możemy mieć jakby zestaw aplikacji przeznaczonych do pracy, które odpalamy właśnie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. One są oznaczone właśnie taką specjalną ikonką, że tak, to jest aplikacja do pracy, coś takiego. I właśnie mają być, Android M ma wprowadzić zmiany związane z tym Android for Work. Znaczy, za dużo na ten temat nie wiadomo, ale wiadomo, że to będzie, ponieważ jest o tym informacja w tej agendzie Google I.O. No i zobaczymy, co tam pokażą.
No dobrze, to ja bym chciał wspomnieć o tym, że w końcu Android wprowadzi wsparcie dla odcisków palców, że tak powiem.
No zobaczymy.
Co?
Zobaczymy.
Ja bym się nie zdziwił, skoro Motorola już dobrych kilka lat temu w swoim telefonie używała tego skanera odcisków palców, no to najwyższa pora, żeby Google się tym zajęło. Co ciekawe, no tak, Nexus 6 początkowo miał mieć skaner odcisków palców w miejscu loga Motorola.
Poczekaj. Mi nie chodzi o to, że mają tego nie zrobić. Chodzi mi o to, że wiesz, jak to jest. Patenty, nie patenty, zaraz może się okazać, że Google coś narzuci, ale połowa tego nie wprowadzi, bo nie będzie miała nawet jak tego wprowadzić, bo nie będą umieli tego zrobić.
Jak nawet Chińczycy wprowadzają skaner odcisków palców, no.
No dobra, ale wiemy, jaki był skaner w S5, tak? No, wiesz, to nie wiadomo tak naprawdę, no nie masz pewności, że to wszystko będzie działać w każdym telefonie, bo jest za dużo producentów i tyle.
Okej, ale Google jest po to, żeby wprowadzać jakieś... Fuck. To było Google Now, pozdrawiam. Google jest po to, żeby wprowadzać jakieś standardy. Znaczy, nie wychodzi im to za dobrze. Tak, no, taka jest prawda, niestety. No, mam nadzieję, że jakoś to się poprawi.
Okej, więc mamy, już powiedzieliśmy o Android Pay, powiedzieliśmy o wsparciu dla odcisków palców, jak to brzmi w ogóle. Wiem o tym, że Google Kalendar ma się też poprawić, ale tu nie znam szczegółów. Czy ktoś z was...
Oni wykupili teraz tą firmę, która ma aplikację na iOS. Za cholery nie pamiętam, jak się nazywali. Przepraszam. Ale zaraz wam powiem.
Wybaczamy.
Ta aplikacja, z tego co pamiętam, jest bardzo nastawiona na agendę. Na agendę, no, nie wiem jak to...
Poczekaj, o czym mówisz? O jakiej aplikacji?
Właśnie, mam, Timeful. To jest aplikacja, która...
Tak, Timeful.
To jest aplikacja, która była właśnie przeznaczona, no jest jak na razie przeznaczona tylko na iOS, i jest bardzo prawdopodobne, że właśnie funkcje tej aplikacji zostaną zaimplementowane w Google Kalendar.
No. Okej, okay, no to... To jakby kolejny element, który powinien się pojawić. W ogóle mam wrażenie, że takich drobnych, większych, małych, no bo tak, pojawi się też, z tego co wiem, API dla Google Now, tak?
Tak, to znaczy to już teraz jest rozwijane.
No tak, oczywiście rozwijane jest, ale ma zostać jeszcze bardziej więcej komend głosowych.
Ja mam nadzieję, że przede wszystkim to się stanie otwarte, bo na chwilę obecną, żeby mieć aplikację, która ma wsparcie dla Google Now, to trzeba się bardzo postarać. Znaczy ci deweloperzy muszą się bardzo postarać, albo samo Google musi się do nich odezwać.
No tak, do tego jeszcze będziemy mieli... Znaczy fajnie, że ma się pojawić takie natywne wsparcie multi-windows, jak to ten, czyli jakby wsparcie dla wielu ekranów. Jeżeli dobrze rozumiem to, jak ma to wszystko działać, to kojarzy mi się to z tym, co Samsung proponuje już od jakiegoś czasu. Danielu, poprawnie, jeżeli tutaj się mylę, ale tak mi się wydaje.
No tak, znaczy o tym już dawno były plotki i dziwi się, że przy okazji premiery Nexusa 6 i Androida Lollipop tego nie wprowadzili. To był zmarnowany potencjał aż tak dużego ekranu. Są plotki, że ma być w tym roku Nexus, który będzie miał 5,7 cala. Więc jest kolejna okazja, żeby Google właśnie pochwaliło się systemem obsługującym multi-window. I ja bym to...
Jestem ciekaw, czy zaskoczą nas jakimś urządzeniem, poza oczywiście zegarkiem, natomiast jakimś na przykład, wyobraźcie sobie, jakby pojawił się nowy Nexus.
Znaczy, w ogóle są plotki, że Google ATAP, to jest ta część Google zajmująca się tymi takimi tajemniczymi produktami, właśnie jak Project Ara, albo...
Ara, no tak, tak, tak.
Project, jak to się nazywało? Project Tango. I właśnie są plotki, że ta firma ma, znaczy plotki, jest jasno, stoi w agendzie powiedziane, że pokażą nowy produkt wearable, zupełnie inny od wszystkich, który, to był taki bardzo fajny phrasal wearable, ale nie pamiętam za bardzo, jak to szło. Ale czy tam o skarpetkach, o butach było.
Generalnie będzie parzyć... Generalnie będzie parzyć kawę i zakładać za ciebie skarpetki. Więc na pewno będą super fajne funkcje. No tak czy owak, zobaczymy. No, przekonamy się już za tydzień. Będziemy na pewno śledzić na gorąco. Wiem, że Bartek już kupuje chipsy, więc mam nadzieję, że wszyscy jakby będziemy...
Powiem tylko tyle. Jak żeście rozmawiali, to tak... Ja jestem ignorant, ale... Tak sobie siedziałem i właśnie zauważyłem na stronie Apple, że iPody podrożały.
No.
Rozumiem, nawet nas nie słuchałeś,
no,
tak?
No, dobrze. Posłucham was, jak będę jechał do szkoły.
No dobrze, niech tak będzie. Dobrze, okej. Okay. No dobra, panowie, myślę, że możemy zamknąć temat przyszłotygodniowego Google I.O. Jeszcze raz podkreślimy, że będzie to w czwartek. Boże, o której godzinie właściwie czasu polskiego
będzie Google I.O.? Znaczy o 17 się zaczyna Extended, tam gdzie my będziemy. Właśnie jak
z
Warszawy... Co?
O której stream się zaczyna?
Juzersi, powiem, odpalę aplikację Google I.O. na moim Nexusie od Google i LG.
I zaraz
tak, znaczy nie chciałem powiedzieć, że jak jesteście z Warszawy, to FBI-cie na IO Extended, który jest organizowany przez Google Developers Group Warszawa. Keynote się zaczyna od 18.30.
Uff, dobrze, to zdążę.
Okay. No i to jest taka, nie wiem, organizacja ludzi, którzy właśnie są deweloperami, którzy są osobami lubującymi się w produktach Google. I to jest takie miłe towarzystwo, w którym można właśnie sobie wspólnie pooglądać te nowości prezentowane przez Google. Ja byłem w zeszłym roku i było bardzo fajnie. W tym roku również zamierzam się udać.
A gdzie?
No, na Chorzą 51, jeśli dobrze pamiętam.
Dokładnie.
Trzeba się wcześniej zapisać, to tam na Facebooku poszukajcie wydarzenia Google I.O. Extended Warsaw albo coś takiego.
Przecież możemy zawsze podpiąć linka.
O, albo tak, właśnie.
No, nawet, no można, no podepniemy, więc spokojnie i wpadajcie tak jak Daniel powiedział. Na Chorzą, obejrzyjmy wspólnie, pojarajmy się jak flota Stanisa.
My będziemy.
Ta flota Stanisa to się tutaj przewija.
Co?
Flota Stanisa to z nami jest tutaj co odcinek.
No oczywiście, ponieważ to jest moje dyżurne powiedzonko. Nie wiem, czy wiesz o tym.
A to nie wiedziałem.
Jak nie wiesz, no to już wiesz. Wszyscy zawsze się z niego śmieją, więc używam go tym bardziej często. Okej, okay, panowie, myślę, że to wystarczy w temacie Google I.O. Wyczerpaliśmy pulę naszych głównych tematów na dzisiaj i bardzo dobrze, bo tutaj czas już nas bardzo mocno goni, ale myślę, że zmieścimy jeszcze króciutki cykl kochamy to, więc zaczynamy. A w tym odcinku powiemy sobie o aplikacjach nieznanych, a kochanych, czyli...
No ja mam znaną.
No dobrze, dobrze. Oj tam, dla kogo znaną, dla tego znaną. Takie trochę mniej znane aplikacje, chociaż faktycznie jak patrzę po waszej liście, no niech będzie. Na dowolną platformę, których używacie i bardzo lubicie, a nie każdy może o nich słyszał. No dobrze, Bartku, to może zacznij.
To ja zacznę.
Zacznij.
Myślałem nad Sunrise'em przed chwilą, żeby może ten powiedzieć, no ale już dobra, ponieważ wzięłeś mnie jako pierwszego, to nie zdążę tego ogarnąć. Więc no, ja mam Tweetbota. O Tweetbocie napisałem coś parę dni temu. Ogólnie pierwsze co to o tej aplikacji trzeba wiedzieć, to to, że Twitter istnieje bez Tweetbota i nie dajcie sobie wmówić, że korzystanie z Twittera na iOS-ie jest koniecznie powiązane z Tweetbotem, bo nie jest. Ta aplikacja kosztuje.
Ale powiedz coś więcej o... To jest aplikacja tylko na iOS-a?
Tak.
I na macOS.
Tak, jest tylko jej wersja na, tak naprawdę na iPhone'a i na Maca, dlatego że na iPada wersja jest stara.
Nie dosyć. Rozumiem, to jest klient Twittera.
No, tak, tak, tak. Ty widzisz, tutaj tak mnie rozwijasz myślowo.
Tak.
I co dużo mówić, no byłoby fajnie, gdyby kosztowała mniej, dlatego że mówi się, że powinno się za dobrą pracę płacić, ale nie oszukujmy się. Ja mam iPhone'a od 2 czy tam 3 miesięcy, iPada mam od 5, a i tak nie płaciłem od razu 5 euro za klienta do Twittera, dlatego że uważam, że on jest po prostu zwyczajnie niekonieczny. Ale z tych dobrych rzeczy, które on daje, jest to naprawdę fajny klient. Pozwala użytkownikowi na wyciszanie hashtagów, na wyciszanie ludzi. Nie zawsze... On chyba nawet nie ma opcji, żeby ludzi po prostu blokować. Możemy ich wyciszyć, możemy wyciszyć hasztagi, dzięki temu na przykład kampania wyborcza czy inne rzeczy są po prostu... Możemy się bez nich obyć.
Zostało 1,5 godziny do ciszy wyborczej, więc możemy jeszcze sobie pozwolić.
No wiesz, to... I kolejną fajną opcją jest to, że ma takie... Po prostu on jest ładny i ma fajne smaczki w środku, że tak powiem. I warto z niego pokorzystać. No tylko mówię, no problemem jest cena, która... wynosi 5 euro i ja dopiero po 5 miesiącach korzystania z iOS-a zdecydowałem, że się skuszę.
Ja powiem, że też używam, znaczy nie, to nie będzie aplikacja, o której będę mówił w kontekście tej aplikacji niepopularnej, ale też używam klienta do Twittera na Androida, który do tanich nie należy. On kosztuje coś koło $5, jakoś tak.
Falcon kosztuje $5?
Ja nie korzystam z Falcona, nie obrażaj mnie.
To nie Falcon.
Talon Plus. Zwróciliśmy uwagę na Twitterze właśnie ostatnio na niego.
A Talon to się nazywało. Tak, no tak, tak. To samo prawie dla mnie.
I Talon, jeśli jesteś użytkownikami Androida i szukacie czegoś równie dobrego co Tweetbot, to jak najbardziej polecam Talona.
Danielu, ale ja zawsze powiedziałeś ostatnio, że jesteś zwolennikiem natywnych jakby rozwiązań od deweloperów.
No tak, poza...
Mówiłeś to w kontekście chyba ikon poza antenę.
Tak, tak, tak.
A tymczasem widzę, że jeżeli chodzi już o klientów danego ten, to widzę, że wybierasz alternatywne. To jak to się ma do siebie?
To ma się tak do siebie, że aplikacja Twittera na Androida jest paskudna. Koniec.
Bullshit. Używam, nie jest taka zła.
Nie, w ogóle to jest zdaniem... bullshit. Znaczy nie jest aż tak ładna jak Talon, a po drugie na Talon ma też aplikację na Android Wear, więc no.
A no tak, zapomniałem, że to u ciebie jest klucz. No dobrze, no a jaka jest twoja aplikacja tak, o której chcesz powiedzieć? Chyba, że czekaj, Bartek, coś jeszcze w temacie ten?
Nie, już wszystko.
Okej, dobrze. No to jaka jest twoja aplikacja, którą uważasz, że jest mało znana, a ją bardzo lubisz i używasz?
Znaczy, jest taki problem, że praktycznie wszystkie aplikacje, z których korzystam, są popularne.
Myślę, że Talon nie jest.
Wśród użytkowników Twittera, takich bardziej hard users, jest nawet popularny. Nie wiem, znam z jakieś 5 osób z niego korzystających, więc wow.
Nieźle.
Dobra. Aplikacją, o której ja bym chciał wspomnieć, jest Dash Clock. Być może o nim słyszeliście, być może nie. Jak nie, to bardzo dobrze mogę się wykazać. Jest to aplikacja, a raczej widget na pulpit, kiedyś też na ekran blokady, no ale przyszedł zły Lollipop i trochę namieszał w kwestii ekranu blokady. Jest to widget, który jest bardzo otwarty na wszelkiego rodzaju wtyczki z...
No, komu coś spadło.
Mi słuchawka wypadła z ucha, sorry.
Spoko.
Wybaczymy.
No, jest to widget właśnie otwarty na różnego rodzaju wtyczki, na przykład wyświetlające informacje o pogodzie, o baterii, o przychodzących wiadomościach i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jeszcze właśnie nie było tych powiadomień na ekranie blokady, to miało dużo większy sens, ale nawet teraz, kiedy właśnie są te powiadomienia na ekranie blokady, to mi korzysta się z tego bardzo przyjemnie. Jestem do niego bardzo przyzwyczajony. Teraz w ogóle niedawno była pierwsza od półtorej roku aktualizacja tej aplikacji i twórca, który teraz pracuje w Google, właśnie w końcu dodał do niej material design, więc wow.
Wow.
No i aplikacja rzeczywiście jest mało popularna, bo ma zaledwie 1 000 000, a może 5 milionów instalacji, więc...
Znaczy, wiesz, ona kiedyś była dużo popularniejsza, jak właśnie te 2 lata temu, a teraz tak straciła na popularności.
No dobrze, no nieźle. No to co? To może ja teraz jeszcze powiem o aplikacji, którą... Tak, chyba tylko zostałem ja. Aplikacja, o której ja chcę powiedzieć, jest aplikacją na Androida, co nie jest pewnie zaskoczeniem. Jest to aplikacja Monas. Monas to jest apka, która służy do zapisywania wydatków. Zresztą nazywa się Monas Expense Manager. Pomaga w zapisywaniu bieżącym tego, ile wydajemy hajsu i na co. Ma bardzo proste... Oczywiście takich aplikacji kilka jest na rynku. Nie ma co ukrywać. Są prostsze, bardziej skomplikowane. Ta należy do... Jest po pierwsze przepiękna, ponieważ ma bardzo ładny... Ma bardzo ładny interfejs, oczywiście jak w Material Design. Do tego ma świetną funkcję, mianowicie jest funkcja powiadomienia właśnie na poziomie blokady, tak? Czyli możecie dodać wydatek, kiedy na przykład mi się zdarza, ponieważ ja lubię zapisywać takie rzeczy, aby ogarniać swoje wydatki, które niestety czasami są za duże, jeżeli chodzi o jakieś takie wydawanie, wiecie, impulsywne. To po prostu po każdym wydaniu mogę szybko, wciskając po prostu, nawet zanim odblokuję ekran, nacisnąć minus, odblokowuję, wprowadzam kwotę i tylko klikam kategorię, klikam OK i to wszystko. Tu są 4 kliknięcia, czy tam nawet w tych granicach, to jest naprawdę szybki proces. Wyświetla proste tam grafy i tak dalej i ma jeszcze jedną świetną funkcję, czyli budżety, które pozwalają przewidywać na jakieś określone kategorie, określone kwoty pieniędzy i cię cały czas jakby każdego dnia dorzucają ci kwotę i wiesz, czy jesteś pod budżetem, czy jesteś nad budżetem, czy wydajesz już za dużo w tym miesiącu, czy za mało. To jest bardzo dobre, dzięki temu wiem, że muszę się zacząć ograniczać lub nie. Szczególnie jeżeli chcę to przestrzegać, tak? No jeżeli oleję temat, to oleję temat. Ma bardzo ładny do tego widget, jeszcze na pulpit, więc tak naprawdę fajna aplikacja. Jeżeli dobrze widziałem, stworzył ją, nie chciałbym skłamać, ale powstała w Indonezji i to mnie rozwala. A jeżeli chodzi o liczbę instalacji, to jest między 50 tysięcy a 100 tysięcy, więc mogę powiedzieć, że naprawdę nie jest zbyt popularna. Polecam, będzie na pewno w linkach, jeżeli szukacie czegoś, co pozwoli Wam szybko zapisywać Wasze wydatki. Ona tam ma dużo więcej funkcji niż wymieniłem, ale ja używam tych głównie, tak? No i jeszcze raz powiem, że jest naprawdę bardzo ładna wizualnie. Zresztą poproszę Daniela, aby po naszym spotkaniu ją zainstalował, obejrzał i ocenił, jako że Daniel jest naszym tutaj głównym wyznawcą material design, no to na pewno się wypowie.
Nie wydaje na tyle...
Nie, ale to spoko, no możesz zainstalować i odinstalować, co nie? No. To jest bardzo częsty proces na Androidzie. jeszcze jedna bardzo ważna funkcja to synchronizacja między urządzeniami, tylko że to jest w wersji płatnej, ponieważ tutaj jest kilka funkcji płatnych, można sobie je dokupić za kilka złotych, które pozwala na synchronizację pomiędzy kilkoma urządzeniami. No właściwie tyle. Tak czy owak, aplikację polecam, ma bardzo ładną ikonę, bardzo ładną kolorystykę, jest w ogóle super. I używam jej codziennie.
A ostatnią rzeczą, którą ja chciałem powiedzieć, którą napisałem na hangoucie, że chcę o niej powiedzieć, to wczorajszy tekst, nie wiem, czy czytaliście, czego on dotyczy.
Wybacz.
Nie ma problemu.
Nie, chyba nie.
Ale
nie
słuchajcie,
czasu.
Zajarany wideo stwierdziłem, że kupię sobie statyw do iPhone'a, dlatego, że tak jak wcześniej
ten
mówiliśmy...
tripod, tak?
Tak. I Jak może być tak, to jest naprawdę hejt, że mój tripod będzie szedł 8 dni? Rozumiecie? Czas dostawy to jest 8 dni.
A gdzie ty ją w AliExpress zamówiłeś tam?
Nie, zamówiłem ją w Apple Store.
A, to ja ci powiem od siebie, że Apple Store Polska, ponieważ chcę kupić do mojego Chromebooka etui Herschela, który jest tylko w Apple Store, i czas dostawy, chciałem kupić przed Wielkanocą, zamawiałem, i czas dostawy przewidzieli mi na 3 tygodnie. I uwaga, dostawa to za produkt 159 zł, to 29,95. No po prostu myślałem, że umrę w tym momencie i stwierdziłem, chyba ich pogięło i to zdrowo. I to tak bardzo zdrowo ich porąbało. Po prostu pomyślałem sobie, dostawa w takim czasie i do tego jeszcze ten, a jeszcze jest napisane, że jest dostępny teraz. No to tak, błagam, tak, to co oni z tym będą robić? Brandzlować się nad tym?
To jest chamstwo, że jest napisane dostępny teraz, a dopiero po zamówieniu w sumie ja się dowiedziałem, że no tak w sumie to wiesz, to my ci będziemy księgować przelew 5 dni, a jak ci już zaksięgujemy ten przelew, to jeszcze mamy 30 dni na to, żeby to do ciebie doszło.
Tak, to jest żena. Totalna żena. To akurat...
Ale jedna zaleta jest taka, że miałem przesyłkę za darmo, nie?
No, bo przekroczyłeś odpowiednią kwotę, tam jest chyba 170 czy coś koło tego. Ja akurat mam ten problem, że różne etui są w różnej cenie i różnią je 10 zł. I te, które mi się podoba akurat, jest to tańsze, i niestety ona się łapie pod tą dolną granicę i wychodzi drożej niż to droższe, bo jest dostawa tak droga, że jakby przewyższa kwotę w ogóle no tych 10 zł, więc jakby
no dlatego
to
też
jest w ogóle absurd.
W każdym razie boli mnie to po prostu, że muszę czekać tak naprawdę od dnia zakupu 10 dni na to, żeby przyszło takie gówienko, bo powiem szczerze, że gdybym wiedział, gdzie można to kupić i byłbym w stanie do 100 km tam się dostać, to chyba bym się po prostu przejechał i by mi wyszło szybciej, bo nie wiem, w obecnych czasach, gdzie przesyłki dochodzą praktycznie czasem na drugi dzień, to w ogóle tak naprawdę 10 tak. dni czekania na zaksięgowanie przelewu i wysłanie to jest bardzo dużo.
Bartek, to może to ja ci wyślę tripod, który dostałem od Huawei w promce.
Pokaż mnie, jak on wygląda.
Dobrze, to już może poza anteną o takich rzeczach podyskutujemy. Słuchajcie, pożegnajmy się, bo już minęła godzina 25 minut. To jest dużo słuchania. Mam nadzieję, że będzie się fajnie słuchać naszym wiernym słuchaczom, których coraz więcej. Może niedługo podamy jakieś statystyki, na przykład w 10 odcinku. Natomiast póki co chciałem, panowie, was pożegnać. Dzięki wielkie za odcinek. Było bardzo, 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 bardzo miło, zresztą jak zawsze. No i co, czekamy na Google I.O. w przyszłym tygodniu, jak rozumiem.
Oj, będzie tak? się działo.
Tak.
No, będzie się działo, będzie zabawa.
I na tripod.
Dobra. I na tripod oczywiście. Przy o przygodach tripoda. Tripoda. W kolejnym odcinku.
Hashtag tripod Bartka.
Tak, hashtag tripod Bartka. Będziemy wrzucać info na Twittera w tym tygodniu, jak sprawy się mają w tym temacie. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.
Cześć.
No, cześć, trzymajcie się.